Więc dzisiaj chciałem mówić o górze Nebo, o spojrzenie z góry Nebo. I tak, żebyście nie niebo, tylko Nebo. To jest taki demot, który sobie stworzyłem. Słowo jest spojrzenie z góry Nebo i zanim przejdziemy do tego słowa, kilka słów wstępu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Góra Nebo to jest góra na granicy nad Jordanem, niedaleko, po stronie wschodniej. I to była góra, na której zmarł Mojżesz i z której oglądał ziemię obiecaną. Kiedy Izrael cały wszedł do ziemi obiecanej, znaczy oprócz tych, którzy zmarli, ale Mojżesz nie miał możliwości wejść. I tutaj jest takie słowo zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, od 48 wiersza. Tego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wstąp na górę Abrim, czyli górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej naprzeciw Jerycha. I spójrz na ziemię kananejską, którą daje synom izraelskim na własność. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz. To jest w ogóle fajne, nie? Wstąp na górę i tam umrzesz. Więc nie wiadomo, mógł jeszcze parę dni sobie przedłużyć, to ja wejdę później. I zostaniesz przyłączony do przodków, do swojego ludu, jak umarł Aaron, twój brat, na górze Hor i został przyłączony do swojego ludu. Za to, że sprzeniewierzyliście się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz na pustyni Syn, za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich. Dlatego z daleka zobaczysz ziemię, lecz tam nie wejdziesz do ziemi, którą daję synom izraelskim. Więc to jest takie, do mnie to bardzo przemówiło, kiedy byłem akurat w szpitalu i tak żegnałem się z życiem. Bo wiecie, zawsze dobrze, jak człowiek idzie pod narkozę, to żeby był pojednany z braćmi i Bogiem, więc ja tam miałem różne myśli. Oczywiście jestem bardzo młody i w ostatni czwartek byłem na jakiejś tam konsultacji kolejnej chirurgicznej i lekarz mi powiedział, pan pamięta, że pan jest młody. A ja mówię, nie, to proszę pana, mam 45 lat, proszę pana, ja mam dużo więcej, a pan jest młody. Mówi, pan jest młody, tak jak moja pielęgniarka, która też ma 25. Miała około 50. I pan to sobie zapamięta. Ale w każdym razie myśli takie różne chodzą człowiekowi. I wiecie, miałem jakąś taką emocjonalny związek z tym wersetem, bo wyobraziłem sobie, że Mojżesz wchodzi na tą górę, jest koniec jego życia, widzi przed sobą całą ziemię obiecaną, do której jest powołany Izrael, żeby wejść, Kanan. Ta obietnica, z którą wychodzili z Egiptu, z którą chodzili przez 40 lat po pustyni, on tam wchodzi i Bóg do niego mówi, popatrz sobie. I nie mówi do niego tak, jak przemówił do Abrahama, spójrz na wschód, zachód, północ, południe, bo wszystko, co widzisz, dam ci, ale mówi, popatrz sobie, bo to dam synom izraelskim, ale nie tobie. Więc słuchajcie, bardzo, bardzo mocne spojrzenie. I teraz Bóg jeszcze mówi, że to się stało z pewnego powodu. Ze względu na pewne wydarzenie, które wydarzyło się przy wodach Meriba w Kadesz na pustyni Syn. Za chwilę do tego dojdziemy, bo to jest tematem mojego słowa, czyli spojrzenie na życie z perspektywy góry Nebo. Kiedy jesteś w miejscu, w którym następuje jakieś ostateczne rozliczenie w twoim życiu, masz ileś lat, patrzysz w przeszłość. W przypadku Mojżesza to już był koniec jego życia, tak? To wtedy człowiek nabiera zupełnie inne perspektywy. Ponieważ widzi to, co mógłby osiągnąć, ale już nie osiągnie, a z drugiej strony widzi błędy, które popełnił, które sprawiły, że nie osiągnie to, co widzi. I wiecie, to słowo jest przygotowane dla nas nie dlatego, że wielu wśród nas jutro pożegna się z życiem, bo prawdopodobnie nikt, chociaż nigdy nie wiadomo, i lepiej być gotowym każdego dnia, ha, ha, ha. Ale mówię to po to, żebyśmy dzisiaj, kiedy jesteśmy wszyscy młodzi, żebyśmy byli zachęceni przez Słowo Boże i pouczeni Słowem Bożym i nie znaleźli się w sytuacji Mojżesza. Żebyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na nasze życie, tak jak patrzał Mojżesz z góry Nebo i mogli rozdzielić rzeczy wielkie od rzeczy małych. I mogli powiedzieć, Kanan to wszystko, co widzę, Boża obietnica, ziemia, kraj, Boże obietnice, mlekiem młodym płynąca ziemia, to jest to, co Bóg dla mnie przygotował. A to, z czym się zmagałem, nie było istotą mojego życia, ale było czymś małym, co mogłem pokonać i przejść, gdyby tylko mi starczyło mądrości, sumienia, wrażliwości i cierpliwości. Tak? Więc słuchajcie, nie bądźmy tak jak Polacy mądrzy po szkodzie, tylko mądrzy przed szkodą. Tak? I miejmy to właściwe spojrzenie z góry nebo, zanim to się nam wydarzy. Teraz parę takich rzeczy, żeby jeszcze wam zilustrować, jak to wszystko wyglądało. Góra Nebo leży w dzisiejszej Jordanii, naprzeciwko ujścia Jordanu do Morza Martwego. Góra ma około 700 metrów, właściwie dwa szczyty, będziemy o tym czytać za chwilę w słowie. Jeden ma 710 metrów, drugi ma 760, ale to jest jedna Góra Nebo. Jest stamtąd bardzo blisko, do Qumran jest tylko 25 km, a do Jerycha jest 27 km, do Jerozolimy około 50 km. Niestety nie widać Jerozolimy, ponieważ jest za Górą Oliwną. Dzisiaj stoi tam taka tablica, żeby sobie wyobrazić, co Mojżesz mógł widzieć, i turyści, którzy przyjeżdżają na to miejsce, mogą sobie popatrzeć. Franciszkanie, którzy zajmują się tym miejscem, zrobili tam taki postument na cześć Mojżesza, który z tej góry patrzał na ziemię Izraela w dwóch językach. Bardzo takie znamienne, że Mojżesz tam był i umarł, a nic nie ma po hebrajsku, tylko jest po angielsku i po arabsku, no ale Jordania, tak? W 2000 roku był tam Jan Paweł II, też patrzał sobie stamtąd na ziemię obiecaną. A widok mniej więcej wygląda tak i jest takim dosyć klasycznym obrazem ziemi Izraela, jaki możemy widzieć, kiedy tam jesteśmy, czyli klimat śródziemnomorski, górzysty, suchy, i tak właśnie patrzał Mojżesz, kiedy tam był. I teraz przejdźmy już do tych wersetów, które tą sytuację opisują. Mimo że niektóre są podobne, to wszystkie one mówią, są innymi wersetami. Tak? I teraz to jest fragment z 5 Księgi Mojżeszowej z 34 wiersza. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo. Czyli tam czytaliśmy, że Pan mu kazał to zrobić, a teraz wstępuje. Na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan. Cały okrąg Naftaliego, ziemię Efraima, Manasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie. Morzem Zachodnim nazywali Izraelici Morze Śródziemne. I Negeb, pustynię na południu, i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, twojemu potomstwu dam ją. Pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. Niezłe. W 4 Księdze Mojżeszowej czytamy tak. W 27 wierszu. I rzekł Pan do Mojżesza, wejdź na górę Abarim i zobacz ziemię, którą daję synom izraelskim. To jest ta sama góra. A gdy ją obejrzysz, zostaniesz także i ty przyłączony do swojego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron. Za to, że podczas waśni ludu ze mną sprzeciwiliście się rozkazowi mojemu na pustyni Sam. Syn. Aby mnie uwielbić na ich oczach, przez dostarczenie im wody. To są wody Meriba w Kadesz na pustyni Syn. Tak? I teraz jest ostatni już werset tutaj mówiący o tym, że nie przekroczysz Jordanu. Wejdziesz na szczyt góry Pisga i skierujesz swoje oczy na zachód, na północ, na południe, na wschód i obejrzysz to własnymi oczami, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. Tak? Bóg kilkakrotnie, i to jest jakieś 5-6 wersetów w Biblii, które cały czas wracają do tego wydarzenia z Mojżeszem na górze Nebo. Tak? I teraz, kochani, teraz pójdźmy do tego wersetu, który jest dla nas najważniejszy, ponieważ on mówi o tym wydarzeniu, które miało miejsce w Kadesz, na pustyni Syn, i które spowodowało to, że on teraz nie może wejść. I to jest dla nas kluczowe, ponieważ to jest dla nas też ilustracja, dlaczego nas, przez naszą małostkowość, niewiarę, niepatrzenie na to, co najważniejsze, może doprowadzić do miejsca, że nie wejdziemy do tego miejsca, które Bóg nam obiecał. I to jest to wydarzenie, które sprawiło, po którym Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona, że poprowadzicie lud do samego końca nad Jordan, ale nie wejdziecie. Więc czytamy, co tam się wydarzyło na tej pustyni Syn. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, czyli eklezja, według Septuaginty, na pustynię Syn. Lud mieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam, siostra Aarona i Mojżesza, i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlatego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, w którym nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? To jest opis sytuacji, w której oni się znaleźli. To było zaraz po wyjściu, niedługo po wyjściu z ziemi egipskiej. I jakbyśmy mogli tego tak czytać, to troszeczkę w przenośni teraz i spojrzeć na nasze życie i wszystkie nasze potrzeby, które nam się przydarzają w naszym życiu. Tak? Przeszedłeś przez Morze Czerwone. Uwierzyłeś w Pana Jezusa. Powiedziałeś, Boże, prowadź mnie i błogosław mnie. I na początku nawet cieszyłeś się tak jak Miriam, Aaron, może grałeś tak jak oni na tamburynie, śpiewając pieśni, że potopił Bóg wozy rydwany Faraona w Morzu Czerwonym. I rozpoczynałeś swoje życie z wielką frajdą, przeżywałeś swój chrzest, może chrzest Duchem Świętym, swoje nawrócenie i mówiłeś, jest, wyszliśmy. Bóg okazał się wierny, słowa Mojżesza, który jest typem Jezusa w Biblii, w Torze, przeszliśmy, zwyciężyliśmy, teraz będzie dobrze. Może tak właśnie wyglądało twoje życie. Miałeś wiele radości, ale tak jak wszyscy zauważamy, nasze życie wtedy się nie skończyło, ale dopiero się zaczęło. Niektórzy uwierzyli takiej prostej obietnicy, że jak uwierzysz Panu, to teraz będzie cię Bóg prowadził, będziesz już zwyciężał i będziesz błogosławiony. I to jest Boża obietnica. Natomiast wszyscy zderzamy się z okolicznościami naszego życia. Wszyscy. I jeżeli jeszcze się nie zderzyłeś, to zderzysz się i poczujesz, że się zderzasz. Tak? Słowo Boże mówi, to jest fragment, którego już nie będę otwierał, ale mówi, że my w naszym życiu pielgrzymujemy. To jest werset z listów apostoła Pawła. Że my w naszym życiu pielgrzymujemy. Jesteśmy porównani do ludu Izraela, do tej eklezji na pustyni. Że i pielgrzymujemy, bo nie mamy tutaj mieszkania. Więc nasze życie chrześcijańskie jest porównane do życia Izraela na pustyni w oczekiwaniu na zdobycie, żeby osiągnąć to, co jest obiecane. I tam jest też napisane, że pielgrzymujemy nie w oglądaniu, widząc już to wszystko, co Bóg nam daje, ale wierząc, że Bóg mówi prawdę i że da nam to, co nam daje. Później w liście do Hebrajczyków czytamy, że ci, którzy pomarli na pustyni, to całe pokolenie, które nie weszło do ziemi obiecanej, to byli ci, którzy nie chcieli wierzyć. Ja sobie myślę tak. No po prostu, co ich tak gromić i potępiać? Piach, piach, piach. Jak oni mieli wierzyć, tak? Wiecie, to nie była prosta rzecz. I dzisiaj, kiedy ty zderzasz się z okolicznościami, trudnościami swojego życia, walczysz o uzdrowienie, walczysz o zaspokojenie potrzeb finansowych swojej rodziny, walczysz, żeby wszystko sobie poukładać i zabezpieczyć i mówisz, Boże, już żyję z Tobą 5 lat, żyję z Tobą 10 lat, żyję z Tobą 15 lat, tak? Ja w tym roku żyję z Bogiem 25 lat. I sobie myślę, no nie, bluźniłbym, gdybym nie powiedział, że Bóg mnie nie zaspokoił. Zawsze mnie zaspokajał na drodze mojego życia. Zawsze było lepiej niż gorzej. I zawsze w moim życiu widziałem, że jest lepiej niż u tych, u których jest gorzej, którzy są wokół mojego życia. Ale co mnie inni obchodzą? Ktoś kiedyś powiedział, że w cierpieniu nam nie pomaga to, że inni cierpieli bardziej. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, Polacy, co wy tam się martwicie drugą wojną światową? Zobaczcie, jak Żydzi cierpieli. I to fajnie podsumował to jakiś profesor, powiedział, cierpienia się nie porównuje. Ponieważ cierpienie to jest coś, co człowiek odbiera bardzo indywidualnie i ulgi mu nie przynosi to, że ktoś bardziej cierpiał. Tak? Więc my znajdujemy się w takich sytuacjach, czegoś nam brakuje. Tutaj był cały naród, kilkaset tysięcy, albo jak niektórzy mówią, kilka milionów ludzi i są w położeniu niefajnym, są na pustyni. Bydło nie ma co pić, oni nie mają co pić, nie dość, że nie ma ogrodów, warzyw, nie ma owoców, nie ma fig, winorośli, granatu, tego wszystkiego, co oni wymieniają, to jeszcze wody nie ma, czyli czegoś bardzo podstawowego. I słuchajcie, oni zaczynają być wkurzeni. To jest powiedziane takim ładnym słowem, że szemrali. Ale wiecie, szemrali to jest takie słowo, które jest też użyte w innych miejscach w Biblii i zawsze jak ludzie zaczynali szemrać, to zaraz następną rzecz, jaką chcieli robić, to chcieli kamienować. Więc to jest słowo takie, to nie jest słowo lekkie, to jest słowo, które poprzedza akcję. Trochę tak jak teraz w Egipcie mamy, że oni się tam zbierają na demonstrację. Tak? I w pierwszym dniu demonstracji 6 osób umiera już. Tak? To jest To nie jest tylko demonstracja. Wiecie, i tutaj było podobnie, że oni szemrali. I my szemramy w naszym życiu, wiesz. I teraz chodzi nam tutaj teraz o Mojżesza i Arona. Oni zostali przyciśnięci przez tych ludzi, którzy mieli potrzebę. I jest powiedziane w 6 wierszu, Mojżesz i Aron deszli sprzed zgromadzenia i skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia. I co zrobili? Upadli na swoje twarze i wtedy ukazał im się Pan w chwale. Wiesz, często, kiedy jesteśmy przyciskani do ściany, zaczynamy szukać Boga. I Bóg, tak jak mówi Jego Słowo, On nie jest daleko. On jest blisko. Słowo mówi, że Jego ręka nie jest za krótka, żeby nie mogła pomóc. Inne Słowo mówi, że On nie jest głuchym Bogiem i że słyszy, kiedy do Niego wołamy. Więc kiedy przychodzimy w desperacji, to On natychmiast się objawia. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Zbyszek opowiadał świadectwo człowieka, który na nartach jeździł i on mało się po prostu nie zabił o drzewo. I w ostatniej chwili, kiedy pędził na to drzewo, kiedy nie potrafił nic ze sobą zrobić, zaczął krzyczeć do Boga. Jak zaczął krzyczeć, nagle w jakiś nadprzyrodzony sposób wywrócił się, znalazł się gdzie indziej, wstał i usłyszał, jak Bóg do niego mówi: chcę, żebyś zawsze tak się modlił. Prawda? Tuż przed śmiercią. I wiesz, i Mojżesz i Aaron właśnie w takim miejscu byli. Przyszli do namiotu i nie usiedli sobie ze zwojem Tory pomedytować. Panie, no mamy problem, zastanówmy się, co wspólnie zrobić. Oni nam weszli do tego namiotu i padli na twarz. Bo Boże, to jest koniec. A Bóg mówi, to jest początek i przychodzi w chwale i zaczyna z nimi rozmawiać. Tak? Może miałeś takie doświadczenia i wiesz, ale to jest ciekawe, że nawet jak mieliśmy takie doświadczenia, to się okazuje, że one nas nie uczą mądrości. To jest niesamowite, że nie uczą nas mądrości, że przychodzi Boża interwencja, Bóg objawia swoją rękę, potrząsa naszymi wrogami, zmienia okoliczności, a my za rok, dwa lata, pięć lat jesteśmy w identycznej sytuacji i zachowujemy się tak, jakby to, co wcześniej miało miejsce, się nie wydarzyło. Dokładnie tak było z Mojżeszem i Aaronem. Bóg przyszedł w chwale swojej, ukazał im się i przemówił do nich. W 7 wierszu czytamy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę i zgromadź ty i Aaron, twój brat. Zgromadźcie zbór, ty i Aaron, twój brat. I co powiedział? I co macie zrobić? Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Więc Bóg przyszedł w chwale, nie wiem, czy to był obłok, czy zaczęło nimi trząść, czy dostali gęsiej skórki, czy się spocili, nie wiem, jak to wyglądało. Biblia to bardzo różnie opisuje, ale jest jedno takie słowo, klucz, chwała. Chwała Boża, to jest Boża obecność. Oni wiedzieli, że to Pan, usłyszeli ich wyraźny głos, wyraźną instrukcję. Instrukcja brzmiała tak. Weźmiesz laskę, tą, którą ci dałem, kiedy przechodziłeś przez Morze Czerwone, pójdziecie, staniecie przy skale naprzeciwko ludu, zgromadzicie lud i powiecie do skały. Powiedzmy wszyscy razem, powiecie do skały. To jest bardzo ważne w tym wydarzeniu. Powiecie do skały, a skała wypuści wodę. I co się dzieje dalej? I przemówił Pan do... Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. 9 werset. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadził tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie, przekorni! Czy kazał im przemawiać do ludu? Kazał im przemawiać do skały. Nie kazał im przemawiać do ludu, oni przemawiają do ludu. Jak przemawiają do ludu? Z epitetem. Mówiąc im, można powiedzieć, to był prawdziwy epitet. Znaczy, czy zasłużony, tak? Bo oni byli przekorni. Ale zaraz zobaczycie, że nie do końca Bogu o to chodziło. Więc mówi: przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? Buduje atmosferę. Przemawia. Bóg nic mu nie kazał tutaj robić. Bóg powiedział: pójdziesz, zgromadzisz, przemówisz do skały, z skały wyjdzie woda, napoimy cały lud. Ale wiecie, Mojżesz jest po prostu po tym, on już parę lat jest z tym Izraelem. Już ma parę lat doświadczeń z tymi przekorniakami, którzy w różnych sytuacjach się buntują, narzekają, nie chcą robić tego, co on chce. Przyciskają go, on po prostu wymienia, on mówi: koniec, zabiją nas. Ucieka do namiotu spotkania, pada na twarz, Bóg przemawia, powstaje z nadzieją i ta nadzieja prowadzi go w złym kierunku. Zaczyna mówić do ludu, przykleja im epitety, buduje atmosferę i co dalej robi? 11. I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Czy taka była instrukcja? Jaka była instrukcja? Co miał zrobić? Miał przemówić. Ale wiecie, Bogu zależało na tym, żeby napoić Izrael. Wtedy trysnęła obficie woda i napełnił się i napił się zbór oraz ich bydło. Tak więc wydawałoby się, yes! Osiągnęliśmy po prostu. Mojżesz się wkurzył, ale i tak Bóg go wysłuchał. Przyszedł cud. Ale po tym zaraz wydarzeniu w 12 wierszu czytamy. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona. Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. I tu padają te słowa, które później Bóg wypowiada przy okazji góry Nebo kilka razy jeszcze w Torze. Wiecie, Bogu zależy na pewnych rzeczach bardziej niż na innych. I Bogu zależy też na tym, żeby nam w naszym życiu zależało na pewnych rzeczach bardziej niż na innych. Jest taki fragment w Biblii, który mówi, że Pan bardziej czego oczekuje? Od ofiar, całopaleń i świąt? Posłuszeństwa. Tak? Posłuszeństwa Jego Słowu. Że Jemu nie podobają się nasze akty strzeliste, dramatyczne działania, wielkie ofiary, specjalne jakieś po prostu akty strzeliste, tak? Tylko On oczekuje zwykłego posłuszeństwa. Ale wiecie, my mamy duszę, mamy nasze emocje, które odpowiadają na doświadczenia naszego życia i my często nie potrafimy się właściwie zachować w tym momencie próby, która przychodzi. Reakcja Mojżesza jest po prostu typową reakcją, można powiedzieć, frustracji, nerwów, tak? Bierze tą laskę, wali w skałę. Później jeszcze jest ciekawy obraz, bo później apostołowie w listach wyjaśniają to, że tą skałą, z której pili, nie była skała, tylko był kto? Był Chrystus. Więc Mojżesz dwa razy laską przyłożył Chrystusowi. Można tak to też powiedzieć. Wiecie, to jest po prostu miejsce pełne frustracji. Ubliża ludowi, czy wypłynie woda, no ciekawe, czy wypłynie. I bierze laskę i lutuje dwa razy. I woda płynie, wiesz, bo Bogu na czymś zależy. Bogu zależało na tym, żeby ten lud wprowadzić do ziemi obiecanej. Więc napoił ich. Ten plan, że ich napoi na tej pustyni miał dużo wcześniej, zanim Izrael się wkurzył i zanim Mojżesz pytał o radę. Ta skała już tam czekała. Żeby każdy, kto pragnie, przyszedł i żeby się napił. I żeby nie łaknął. Bo to była obietnica Chrystusa w tym miejscu czekała. I do skały nie należało przychodzić z kijem, ale z wiarą. Tak jak do Boga nie mamy przychodzić z modlitwami, które będą wykręcały rękę Panu Bogu, tylko przychodzić z wiarą i oczekiwaniem, że to wszystko, co obiecał, to wypełni. A nasza rola to jest stać spokojnie i oczekiwać na ratunek, który przychodzi od Boga. Tak? Więc wiecie, dzisiaj, kiedy jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, już się zbliżam do końca naszego życia, to zróbmy sobie tą wycieczkę na górę Nebo i spójrzmy w naszym życiu na wszystkie miejsca frustracji i walki na drodze naszego życia. Boże, miałem dostać podwyżkę, nie dostałem podwyżki. Co mam zrobić? No idź. Idź do szefa. Prawda? Przyłóż mu z kija. Prawda? Dwa razy. Wiesz, ja wiem ze swojego życia, jestem mężem, ojcem, mam dwójkę dzieci i też różnego rodzaju potrzeby mnie dosięgają. Przychodzą faktury pocztą i przychodzą mailami teraz już w tej erze, a niektórzy nawet potrafią dzwonić. Nawet w niedzielę potrafią zadzwonić i zapytać, proszę pana, dzień dobry. Wiecie, ja mam te same problemy, jak wszyscy mają, którzy żyją na ziemi, w swoich ciałach, tych namiotach, które nas tu trzymają na ziemi. I takie same rzeczy przeżywam. Wiecie, czasami myślałem, że takie miejsca właśnie wkurzenia jakoś sprawiają, że Bóg działa. Wiecie, myślę, że Bóg działa, bo działa. Nawet daje wodę ze skały, kiedy zostało przyłożone, kiedy kijem przyłożono tej skale. Tak? Bóg ma plan. Ale czy Bóg oczekuje, żebym ja miał taką postawę w momentach, kiedy wydaje się, że mam nóż na gardle? Czyli gdybyśmy wszyscy żyli w takim miejscu, i o sobie mówię, w miejscu właściwej perspektywy, że jest Kanaan, że jest podróż, są różne wyzwania, na których Bóg będzie nas uczył. I nasza rola jest spokojnie ufać Panu i oczekiwać na Jego ratunek, to byśmy byli w dużo lepszym miejscu i nie musielibyśmy umierać na górze Nebo. Patrząc na nasze życie i myśląc sobie, Jezu, tyle głupich decyzji. Wiecie, z perspektywy naszych wszystkich kłótni, które mieliśmy z naszymi przyjaciółmi, to jak one wyglądają po paru latach? Patrzysz gdzieś tam na naszej klasie, widzisz znajomego, widzisz, ma trójkę dzieci, ty się z nim żarłeś o dziewczynę. Dzisiaj minęły lata, on ma trójkę dzieci, wszystko wydaje się śmieszne. Dobrze jest, jak jemu też się wydaje już to śmieszne. Tak? Ale wtedy straciliście. Straciliście przyjaźń, straciliście relacje. Tak? Dorasta młoda dziewczyna w domu, tłucze się z matką o różne rzeczy, o to, że jej ukradła tusz, to rzęs, albo że nie ta osoba użyła tego grzebienia, albo że cały żel pod prysznic. Już zaczynam zbliżać się do takich momentów. Tak się zastanawiam, czy przy łazience takiej wajchy na wodę nie zainstalować. Bo odcinać w właściwym momencie. Wiesz, i po prostu... I coś tam były, jakieś kwasy. Później dziewczyna odrzucenie przeżyła. Wylądowała gdzieś z jakimś facetem. Układa sobie życie. Wszystko już idzie nie tak. Problemy. Stoi na górze Nebo i widzi, że to wszystko zaczęło się od tego grzebienia, od tego tuszu do oczu. I wszystko wydaje się takie śmieszne, tak małe i tak nieważne. Amen? W kościele byłeś, służyłeś Bogu, chciałeś być gorliwy, widziałeś rzeczy inaczej niż pastor. Widziałeś, że Bóg do ciebie przemawia, nie do pastora. I przemawiał. Bo do pastora nie przemawiał, bo pastor nie latał do namiotu spotkania, a ty latałeś. I ty miałeś rację, ale przyrżnąłeś dwa razy kijem pastorowi. I z perspektywy góry Nebo, mimo że Bóg to jednak do ciebie mówił, nie do pastora, to i tak nie warto. I wiele takich różnych po prostu życiowych sytuacji, w których po prostu stanąłeś i po prostu i kierunek twojego życia się zmienił. Przez małe rzeczy, przez małe kłótnie, przez małe frustracje, może powodowane ważnymi rzeczami, może myślałeś, że już umrzesz bez picia. Nie wiem. Wtedy, kiedy jesteś bez picia, to tak wygląda, że zaraz umrzesz. Ale po 20 latach to wygląda, że nie umrzesz. Teraz u nas była z nami moja mama przez jakieś półtora tygodnia i dla niej największym wyzwaniem przez cały czas to było dopilnowanie, żeby Przemek wszystko zjadł z talerza. I on po prostu takich rzeczy nie widział w życiu, bo on zawsze mu tyle, ile zjadał, co nie zjadał, nie zjadał, zjadał później, odchodził. I był luz. I nagle to babcia jest, teraz nie odejdziesz ze stołu. Od stołu. Patrzę się, on jest grany. Po prostu tak nie odejdę. No, najadłem się. Co mi chodzi, się najadłeś, jeszcze na talerzu. Wiecie. Ja do mamy mówię, mamo, czy ty wiesz, że od czasu II wojny światowej żadne dziecko z głodu w Polsce nie zmarło? Ale wiesz, jak ktoś się urodził w czasie wojny albo tuż przed wojną i widział różne rzeczy, to on żyje w tym miejscu tych doświadczeń. Ty też tak patrzysz na swoje życie. Patrzysz, jeny, po prostu nie zapłaciłem jednego licznika, jednego rachunku za prąd. Odetchnął mi prąd. Mi odetchnął mi prąd, nie będę mógł obejrzeć ojca Mateusza. W czwartek. Diabeł mi chce okraść z mojego życia. Normalnie diabeł chce mnie okraść z mojego całego fan. Wiesz, a prawda jest taka, że kiedyś ludzie w ogóle prądu nie mieli jeszcze 100 lat temu. Telewizorów nie mieli. Komórek nie mieli, komputerów nie mieli. Trzymali jedzenie nie w lodówce, tylko w piwnicy. I w tym czasie pisali trylogię. Wymyślili silnik spalinowy. Wszystko jest kwestia względna. Dlatego góra Nebo jest taka przyciskająca do muru każdego, ponieważ tam wszystko jest dopiero widać z właściwej perspektywy. Że wszystkie drobnostki, żeby nie powiedzieć dupę, lki, zaczynają wyglądać właściwie. Więc dzisiaj ty bądź na górze Nebo i nie ulegnij frustracjom, którym uległ Mojżesz. W ogóle wiecie, jeszcze z tej perspektywy pastorskiej, człowieka, który jakoś czuję się odpowiedzialny za prowadzenie wspólnoty, za życie innych ludzi, to do mnie to przemawia jeszcze dwójnasób. Podwójnie. Bo ja często mam taką pokusę, żeby po prostu huknąć, przycisnąć. I później wpadam na te wersety, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza. Karć grom, napominaj w czas dogodny, niedogodny. I publicznie, żeby inni też się trochę bali, wiesz, wszystko ci się łatwiej ustawi. Kiedyś to tak bardzo literalnie do tego podchodziłem, to jest biblijne. I się bali. Dzisiaj jakieś w innym miejscu, jakimś jestem, myślę, że Paweł miał coś konkretnego na myśli i Słowo Boże zawiera prawdę. Ale ja zobaczyłem, że ja nie mogę mojej cielesności łączyć z natchnionym Słowem Bożym. Że moje frustracje nie będą narzędziem Bożej sprawiedliwości tylko dlatego, że je skleiłem z jakimś wersetem, do którego mi moje frustracje i nerwy pasują. Wiecie, dzisiaj jestem w takim miejscu, jako młody człowiek, że po prostu mogę sobie już pewne rzeczy odpuścić. Ale żałuję, że nie robiłem tego wcześniej. Żałuję, że tego nie robiłem na pustyni Syn. W Kadesz, jak był na to czas. Tak? Teraz zastanów się nad tymi miejscami frustracji i walki, które dzisiaj masz. I teraz przejdźmy do wersetów z Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Przystąpili wtedy uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy wypędzić? Chodziło o demona. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze. Przenieś się tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, tylko przez post i modlitwę. Co tutaj Jezus powiedział, że gdyby mieli wiarę, to co by zrobili? Powiedzieliby. Czyli dokładnie to samo, czego Bóg oczekiwał od Mojżesza, że przemówi do skały. Tak? Wiecie, kiedy jest bariera na naszej drodze i ty bardzo chcesz przejść, to zrobisz wszystko, żeby przejść. Mówisz, jest góra, można ją przekopać, zdobyć, obejść, wysadzić, żeby tylko osiągnąć cel. Ale wiecie, w naszym życiu chodzi o to, żeby Bóg był uwielbiony, tak jak był ten zarzut postawiony Aaronowi i Mojżeszowi, że wy przez to, co zrobiliście, nie doprowadziliście do tego, że ja byłem uwielbiony przed ludem. Bo co tam się stało? Tam się stało tak. Naród zobaczył, uwierzył, że jest skrąbny. Po raz kolejny zobaczył, że Mojżesz ma moc. Po raz kolejny zobaczył, że laska Mojżesza jest niezwykła. Ale Boga w tym wszystkim nie zobaczył tak, jak Bóg chciał, żeby był Bóg uwielbiony między swoim ludem. Tak? Bóg, kiedy wybrał Izraela, żeby był jego ludem, to wygrał go po to, żeby cały Izrael objawiał chwałę Bożą, objawiał Boga, żeby wszyscy patrząc na Izrael widzieli Boga, nie Izrael. Tak samo jest dzisiaj z nami. Bóg nas wybrał, żebyśmy byli jego dziećmi, nie po to, żeby świat patrzył na nas i mówił, jacy my wspaniali jesteśmy. O, im to się powodzi, oni to są cwani. Oj, tacy mądrzy, i tacy sprytni. I tacy, ach, ci to się umieją przebić w życiu. To są taka... Kiedyś taka osoba trafiła do nas do kościoła i mówi, że mnie to do was tak przyciąga, że tu jest tylu takich ambitnych ludzi. Osoba długo nie pobyła, bo cała ambicja wyszła na wierzch już po roku pobytu w kościele. I widziała, że to nie o to chodzi, wiesz. I dokładnie jest tak samo z Bogiem. Bogu chodzi o to, żeby on był uwielbiony. Nie chodzi o to, żeby nasze potrzeby były zaspokojone. To też chodzi, ale o to chodzi w pewnej kolejności, tak? Bóg jest Bogiem, On jest Panem, On jest Królem całej ziemi. On ma plan dla narodów. My jesteśmy częścią tego planu. I nasze przeżycia, nawet najbardziej takie przyciskające góry na naszej drodze, są częścią większego planu. Ty stoisz przed górą i mówisz, Boże, jak mnie nie przeprosi, to ręki nie podam. I się modlisz. Boże, niech przeprosi. Boże, proszę Cię, żeby zrozumiał, zrozumiała i żeby przeprosiła. Że Bóg się śmieje z tego, z nieba. Bo Bogu chodzi o to, żeby On był uwielbiony, żeby On był Panem, żeby On się okazał Panem w naszym życiu. Żeby nasze życie uwielbiło Jego, tak jak miał plan wobec Mojżesza i Aarona. O to chodziło. Więc co mamy mówić, co mamy robić? Mamy mówić do góry. Przenieś się stąd i przenieś się tam. I nic niemożliwego dla nas nie będzie. Kiedy będziemy to robić jak? Z wiarą, tak? Z wiarą w co? W to, co Bóg powiedział. Jeżeli Bóg mówi, przebaczaj, to przebaczaj. Jeżeli Bóg mówi, ufaj, to ufaj. Jeżeli Bóg mówi, że twoje życie jest w moich rękach i chociażby sprawiedliwy 7 razy upadł, to Bóg go podniesie, to ufaj. Ja wiesz, ja upadam 3 razy i mówię sobie, Boże, to już jest przygięcie. Byłem w lutym w szpitalu na wyrostek. 5 roku później mam diagnozę przepukliny, za rok jestem na następnej operacji. Wracam do domu i po 2 dniach z powrotem wracam do szpitala, bo jest infekcja, zakażenie i muszę znowu wrócić na terapię. A później wychodzę, a pan mówi, a teraz przez miesiąc pan będzie tylko kilogram mógł w ręku trzymać. To jest 1, 2, 3, 4, 5. Ja myślę, że to dość. Ja myślę, że to już jest dość. Wczoraj pojechałem z mamą na dworzec. Kupiłem jej bilet. Idziemy na peron. Chcę wnieść walizkę na peron, a moja mama, odsuń się człowieku. Nie pamiętasz, co lekarz powiedział? I bierze ciężką walizkę 20-kilową i targa po schodach na górę, a ja idę obok. I patrzę się, czy ludzie na mnie patrzą. Bo zdrowy chłop, wszystko dobrze wygląda i co, może teraz, wiesz. Więc ja tam z tyłu idę, tam sobie w komórkę glądam. Jakby ktoś przechodził, żeby nie pomyślał, że syn idzie. A matka targa walizkę. Wiesz, ja po prostu myślę, dosyć, dosyć, ile można? 5 razy, Panie Boże, wystawiłeś mi na próbę wystarczająco. Ale wiesz, jego słowo mówi, że choćby sługa upadł 7 razy, Pan go podniesie.
Jeszcze 2.
Jeszcze 2, tam nigdy nie wiadomo z Bogiem, bo Bóg te liczby dobiera dowolnie. Mówi, żeby swojemu bratu wybaczyć 77 razy jednego dnia. Bóg jest bezlitosny. Ale jemu chodzi o to, że on chce, żeby on był uwielbiony. Tak? O to mu chodzi. Więc mamy mówić. W Łukasza jest powiedziane to samo. 17:6. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Przemówili. Teraz wiecie, kiedy studiowałem też tą górę Nebo i tak sobie myślałem też o moich zachowaniach się w domu wobec żony, wobec dzieci, to zobaczyłem coś takiego, że jak patrzę na moje życie, tak jak Mojżesz mógłby spojrzeć na górze Nebo, to kurczę, wszystko zrobiłem jak trzeba. Chodziłem do Faraona? Chodziłem. Z krzakiem gadałem? Gadałem. Wróciłem do Egiptu? Wróciłem. Do Izraela przemawiałem? Plagi były, były. Wyszliśmy. Zabiliśmy baranki, drzwi pomazaliśmy. Przeszliśmy przez morze? Przeszliśmy. Woda ze skały była? Była. Podniosłem ręce, trzymałem w górze, pomagali mi Chór i Aaron, Jozue wygrał bitwę. Prawda? Wszystko było jak przepiórki załatwiłem. Mannę załatwiłem. No po prostu co się czepiać? I tak patrzę na swoje życie. Też w domu patrzę tak i mówię tak. Co ta żona po prostu narzeka? Ja wszystko robię, żeby dobrze było. Z dziećmi to samo. Słuchajcie, jak ja byłem w waszym wieku. To nie było takich rzeczy, i takich rzeczy nie było. A ja dzisiaj wam to załatwiłem, to załatwiłem. Masz przynajmniej patyczaki? Masz. Ja nie miałem. Oliwka masz? Bojownika masz? Ja nie miałem. Rybka taka, bojownik. Nie mówię o jakimś psie. Po prostu, ja mówię, i o co chodzi? Teraz wiesz, przypominam sobie tych wszystkich ojców, którzy są znienawidzeni przez swoje dzieci, bo ojciec zasuwa i dziecko przychodzi i mówi, ta, to twoje życie, ty jesteś taki po prostu, to żonada twoje życie. Z tą kasą gonisz po prostu, od rana do nocy cię nie ma. Ty nawet nie wiesz, że ty masz syna, że ty masz córkę. W ogóle to... Żona tak samo patrzy na faceta, zasuwa, robi wszystko. I teraz ja, ten Mojżesz, ja, ten ojciec. Ja mówię, słuchajcie, weźcie się do niej, odczepcie. No. Plagi były? Były. Woda się roztąpiła się. Przynoszę forsę co miesiąc? Przynoszę. Na wakacjach byliście. Macie co do dzieła włożyć? Macie. Pisklaki wy moje. Wszystko macie załatwione na czas. Co wy się tu czepiacie? Ale wiecie, ale Bóg mi pokazuje przez ten fragment, że teraz od tego, jakie jest moje serce, będzie zależało, jakie będzie serce moich dzieci. I Bóg nie chce, żebym ja się wyżywał na swoich dzieciach, przypominając im, plagi, które sprowadziłem, morza, które doprowadziłem do rozstąpienia, wszystkie pensje, które przyniosłem i premie, które przyniosłem, a mogłem przecież do kasyna pójść, a jednak się powstrzymałem i pojechaliśmy na urlop. Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebym ja po prostu był pozytywnie nastawiony do swoich dzieci, mówił do przeciwności, kochał swoją żonę, kochał swoje dzieci i nie zachowywał się jak po prostu człowiek, który musi co chwilę lachą ładować w skałę ze złości, jeszcze obdarzając rodzinę epitetami. Słodki czas Wigilii. Siadamy, świece, 12 dań, prezenty, wszyscy się cieszą. Wtedy ojciec zaczyna przemowę. No i kolejny rok minął mojego zasuwania dla tej rodzinki. Na te święta to chyba cała trzynastka poszła. Prezenty są, są. Ale kiedy wy zrozumiecie, ile chleb kosztuje? Coś pęka, coś umiera. Ja się nie dziwię, że Bóg powiedział, Mojżesz, jest Kanan, to jest piękne miejsce, ale ty tam nie wejdziesz. Ciebie ta walka z tym Bożym ludem o swoje potrzeby, ona cię zjadła. Ty miałeś tylko mówić. A ty żeś jeszcze dołożył. Tak? I teraz ostatni fragment na dzisiaj. Marka 11:22, też o wierze i o przemawianiu, ale rozszerzone. Marka 11:22. A Jezus powiedział i rzekł: miejcie wiarę w Boga. Tak, to jest to, co Bóg, czego od nas oczekuje. Że zachowamy wiarę, zachowamy ufność. Że będziemy ufać, że On wszystko dobrze uczyni. Nawet jeżeli dzisiaj nie ma wody, nie ma przepiórek, nie ma manny, jesteśmy na tej pustyni, coś się dzieje nie tak. W kogo wierzymy? Mojżesza, że w Boga. W Boga wierzymy. Tak? Pamiętajmy, że pewnego dnia będziemy stali na górze Nebo wszyscy. Wszyscy będziemy tam stali pewnego dnia. Wtedy ważne, żebyśmy patrząc na te głupoty i te frustracje, które nas wtedy zjadały i wtedy wydawały się absolutnie kluczowe, że odłączą licznik i nie obejrzą ojca Mateusza, że to była, że to nie był problem. Tak? Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł w tej górze, wznieś się i rzuć się w morze i nie wątpił w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Wiesz, Bóg tylko oczekuje od tego. Mówi, jesteś chrześcijaninem, tak? Kto jest Panem? Jezus jest Panem. Mówisz, tak? Bóg mówi, no to teraz jeszcze tylko wierz w to, co mówisz. Podnosimy ręce na uwielbienie, śpiewamy. Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Bóg jest pełen miłosierdzia, śpiewamy. Śpiewamy, Bóg się nigdy nie spóźnia. I Bóg przychodzi, bardzo dobrze mówisz, dobrze przemawiasz do tych gór, teraz tylko jeszcze wierz w to, co mówisz. Zachowaj pokój i wierz w Boga. Bo co? Bo stanie się to, co mówi, spełni mu się, tak? Jeżeli wierzy w to, co mówi. Dlatego powiadam wam, wszystko, co byście modlili, dlatego modlili się, co byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I dalej, a gdy stoicie, zanosicie modły, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu. Aby ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Tak? I to jest, wiesz, to jest niesamowite, bo to jest połączone z tym nauczaniem o wierze. On mówi o wierze i mówi, dlatego powiadam wam, abyście o cokolwiek się modlili i prosili, wierzyli, a gdy stoicie i modlicie się, to jest wszystko jeden ciąg. I teraz Bóg mówi, teraz zobacz na swoje serce. Zobacz na swoje serce. Bo jeżeli masz problem, żeby wybaczyć, to masz problem z sercem. A zgodnie z listem do Rzymian, wiara jest, gdzie powstaje wiara? W sercu, bo kto uwierzy w sercu swoim? W sercu się wierzy. Nie można wierzyć w sercu, jeżeli w sercu jest frustracja. Tak? Mojżesz wyszedł z namiotu i mówi po prostu, chodźcie tutaj, chodźcie wy tutaj do mnie, teraz wam coś pokażę. No ja się nie dziwię, że nie mógł stanąć naprzeciwko skały i powiedzieć, daj wodę. Bo po prostu jego miejsce było w innej rzeczy. On miał laskę, tą laską już parę cudów zrobił. I mówi, chodźcie tutaj.
Wycuduje wam wodę.
I woda jest, prawda? I przychodzi woda. I teraz, wiesz, jeżeli ty chcesz mieć dobre życie, to wybaczaj. Jeżeli masz coś przeciwko komu, wtedy twoje serce będzie spokojne. Jeżeli serce będzie spokojne, to i wiara będzie spokojna. Okej? Okay? Inaczej to naczynie, którym jest, na wiarę, którym jest serce, ono przecieka. Tak? Ucieka. Miotasz się. Przychodzą przeciwności. Walczysz. Zaufaj Panu. Żyj w przebaczeniu. Odpuszczaj. Przebaczaj, tak? Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Kiedyś sobie myślałem, kiedyś tak uczyłem bardzo mocno i mówiłem, nie jest wszystkim Bóg współdziała. Bóg z diabłem nie współdziała. Na pewno nie. Pewnie, że nie współdziała z diabłem. Bóg diabła tępi. Ale Bóg we wszystkim, co się wydarza w naszym życiu, i dzisiaj tak wierzę, cokolwiek się może dziać, On chce współdziałać z tymi, którzy Boga miłują. I czego oczekuje od nas w tym momencie, w którym my jesteśmy? Przyciśnięci, stłamszeni, w momencie wyzwania, próby, podjęcia decyzji. Gdzie On wtedy jest? On wtedy jest bardzo blisko. I On oczekuje, że my będziemy odpuszczać, będziemy przebaczać i zachowamy spokojne serce. Amen? Także na koniec dzisiejszego słowa chciałem was zachęcić do takiej modlitwy i poproszę zespół, żeby przyszedł, uwielbieniowy, bo chciałem, żebyśmy się pomodlili razem też i żeby do modlitwy wyszły osoby, które jakoś przez Boga są poruszone do tego, żebyś przyszedł do Boga i powierzył Mu swoje życie w tym miejscu, w którym ono dzisiaj jest. Żebyś powiedział, Boże, ja dzisiaj nie chcę prosić, żebyś Ty natychmiast zaspokoił moje potrzeby. Ja wiem, że jest czas na Kanan. Wiem, że Ty odpowiadasz we właściwym czasie. Wierzę, że Ty się nie spóźniasz. Wierzę, że wszystko jest w właściwym czasie. Ale dzisiaj daj mi, żeby moje serce było we właściwym miejscu. Dzisiaj chcę stać w wierze przed Tobą i chcę przemawiać do skały. Nie chcę tłuc w skałę. Nie chcę ubliżać Bożym dzieciom, którzy są wokół mnie. Nie chcę oskarżać ich za brak Bożych odpowiedzi. Wybaczam pastorowi jego brak wiary. Kiedy modlił się o mnie i Bóg nie przyszedł. Po prostu wszystkie te rzeczy odsuwamy dzisiaj i mówimy, Boże, wzmocnij moje serce, chcę ufać Tobie, chcę przemawiać do problemów, tak jak za moich pierwszych dni i chcę wierzyć, że Ty będziesz mnie prowadził. Amen? Zgadzasz się ze mną? Chciałbym, żebyśmy się tak modlili. Powstańmy wszyscy razem, niech zespół już zacznie usługiwać. Po prostu stańmy przed Bogiem i po prostu zróbmy dzisiaj taki krok wiary, wejścia na tą górę nebo i spojrzenie na swoje życie, że są rzeczy ważne i mniej ważne. Są rzeczy, które jest nasze życie, które Bóg chce, żeby wielbiło Jego. I Bóg oczekuje od nas pokoju. Bóg oczekuje, że będziemy po prostu, że będziemy Mu ufać, że Mu zawierzymy po raz kolejny, że Mu zaufamy po raz kolejny. Nie modląc się o szybką zmianę, bo zmiana jest zaplanowana u Boga we właściwym czasie i Bóg na to ma czas. Mówi też, żebyśmy z wiarą się modlili o różne rzeczy, żebyśmy kładli ręce na chorych. Bóg nie mówi, nie módlcie się, nie oczekujcie, bo pewnego dnia i tak to sprawię. Nie, Bóg mówi, żeby prosić. Tylko ja dzisiaj nie chcę prosić. Wyjątkowo. Dzisiaj chcę, żebyśmy po prostu stali w wierze przed Bogiem i ufali, że On działa. Ufali, że On jest. Ojcze, przychodzimy do Ciebie. Podnosimy nasze ręce i ufamy Tobie, że jesteś tutaj, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją moc, dziękujemy Ci za Twoją obecność, Panie. Przyjdź, Panie, w swojej chwale dzisiaj, przyjdź w swojej mocy. Niech przyjdzie Twój Duch, tak jak przyszedł do namiotu Mojżesza, do namiotu, w którym był Mojżesz i Aaron, Panie. I pokaż nam, w jaki sposób mamy mówić do przeciwności. Żebyśmy mówiąc do przeciwności, nie mówili równocześnie do naszych rodzin. Żebyśmy nie mówili do naszych dzieci. Żebyśmy nie obciążali naszych braci i sióstr, ale mówili po prostu do przeciwności. Żebyśmy wypuścili kije, laski i inne narzędzia z naszych rąk. I nie działali w frustracji, ale ufali Tobie, Panie. Ojcze, daj nam to spotkanie na górze nebo. Daj nam to spotkanie z Tobą, z właściwą perspektywą. Z widzeniem rzeczy najważniejszych. Na północ, na południe, na wschód i na zachód. Daj nam to spojrzenie na całe pełnię dziedzictwa, pełnię chwały, bogactwo nadziei, wielkie Boże plany. I w tym czasie spojrzenie na rzeczy, które nas odcinają wejścia w te wielkie rzeczy. Nasze małe problemy, które sprawiają, że bluźnimy ludziom i Bogu. Panie przyjdź, szukamy Ciebie i wołamy do Ciebie. Przyjdź, Panie, ze swoją chwałą. Otwórz oczy naszego serca, żebyśmy na nowo mogli zaufać Tobie. Jesteśmy Tobie wdzięczni za wszystko, co do tej pory nam dałeś, Panie. Jesteśmy wdzięczni za zbawienie. Jesteśmy zbawieni za baranka paschalnego, za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za wody Morza Czerwonego, które rozstąpiły się, że potopiłeś naszych wrogów w tym morzu, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją chwałę. Napełnij nasze serca wiarą, Panie. Żebyśmy Tobie ufali. Żebyśmy Tobie ufali. Halleluja.